Witamy się z Państwem bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj, podobnie jak ostatnio, będziemy rozmawiali o sytuacji, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą, ale także o skutkach, jakie będzie ponosiła m.in. Unia Europejska i Rzeczpospolita Polska w związku z wojną trwającą na Ukrainie. Z nami jest w studio Andrzej Ćwikliński, historyk, analityk i komentator polityczny. Witamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No właśnie, już raz spotkaliśmy się tutaj w studio, żeby wstępnie ocenić, jak wygląda ta sytuacja. Teraz spotykamy się ponownie kilkanaście godzin, właściwie kilkadziesiąt godzin później. Sytuacja się nieco zmieniła. Przede wszystkim, o czym mówią specjaliści do spraw wojskowości, ta inwazja, to natarcie wojsk rosyjskich jakby wyhamowało. Dlaczego?
Znaczy, prawdopodobnie tu liczy się opór i determinacja Ukraińców. Według wywiadu amerykańskiego i brytyjskiego bliskich się nie udał. Czyli ofensywa utknęła na przedmieściach Kijowa. Prawdopodobnie planem rosyjskim było to, że oddziały przeciwdesantowe przejmują lotnisko pod Kijowem. Tam są, lądują tam transportowce z dodatkowymi oddziałami wojska. Kijów jest zajmowany w ciągu 24 godzin, równocześnie z ofensywą od strony Białorusi. To się nie udało. Lotnisko zostało z powrotem przejęte przez siły ukraińskie i spowodowało to, że
te transporty... No jako to zatrzymało się ta inwazja, prawda? Tak. Ta teraliera się zatrzymała.
Tak, dokładnie. I rosyjskie czołgi i oddziały pancerne utknęły właśnie na przedmieściach Kijowa. Tam jest dość silna obrona. Właśnie przy użyciu tych oddziałów wrótni przeciwpancernych Javelin są niszczone rosyjskie czołgi. Rosjanie stracili około 80 czołgów do tej pory i około 500 pojazdów opancerzonych. To są bardzo wysokie straty i około 3000 zabitych już w drugiego dnia inwazji.
I tutaj właśnie chciałbym zauważyć pewną rzecz, pewien aspekt całości tego konfliktu. Otóż grupa hakerów z grupy Anonymous wypowiedziała wojnę Federacji Rosyjskiej. Co to spowodowało? No przede wszystkim kłopoty w łączności. No trzeba przyznać, że pod tym względem ta grupa wykazuje się wyjątkową skutecznością. Unieruchomione zostały m.in. serwisy internetowe największych stacji telewizyjnych, tych propagandowych stacji telewizyjnych, radiowych, serwisów informacyjnych, serwisów internetowych działających na zlecenie jakby Federacji Rosyjskiej. Ta wojna w internecie, informacyjna wojna cały czas trwa. Tutaj przypomnijmy o tym, też za moment powiemy, ponieważ Polska również została zaatakowana informacyjnie, właściwie poprzez zorganizowane grupy troli, prawda, które działają na zlecenie Kremla. Natomiast chciałbym się na moment zatrzymać, ponieważ teraz troszeczkę o aspektach wojskowości chciałbym powiedzieć. Otóż aktualnie, co podkreśla wielu specjalistów, im głębiej wojska rosyjskie zagłębiają się w teren Ukrainy, tym większe są kłopoty logistyczne z transportem, z dostawami, z paliwem, z dostępnością do uzupełnienia amunicji, dodatkowych zastępów wojska itd., itd. Czy może być tak, że mówiąc bardzo tak, może nie do końca precyzyjnie, ale że ci, którzy planowali inwazję na Ukrainę, przestrzelili. To znaczy założyli, że wszystko pójdzie gładko, a teraz okazuje się, że te problemy logistyczne mogą wręcz zatrzymać inwazję.
Tak, dokładnie. Wojsko, oddziały pancerne spalają ogromną ilość paliw płynnych. To jest użycie materiałowe, więc tutaj prawdopodobnie liczono, że... Zresztą tak mieliśmy informację po prostu od wywiadu niemieckiego, że prawdopodobnie Rosjanie liczyli, że Kijów upadnie w ciągu 24 godzin. Spowoduje to rozprężenie w armii ukraińskiej. W zasadzie Ukraina zostaje zajęta w ciągu kilku dni. To się nie udało. Wojsko zużyło ogromną ilość paliwa, amunicji. Logistyka jest utrudniona, ponieważ ponieważ w celu Białorusi ciężko jest dostarczać jakiekolwiek rzeczy związane z wojskiem.
A teraz jeszcze dodatkowo teraz dochodzą roztopy.
Tak, dokładnie. I Putin prawdopodobnie przeliczył się, jeśli chodzi o pogodę. Czyli tutaj dochodzą roztopy, czyli gąsienice czołgów i samochodów grzęzną w błocie. Ofensywa jest przez to spowolniona. Prawdopodobnie Putin przelicytował. Nie wziął pod uwagę determinacji i oporu Ukraińców i spowodowało to, że... No w zasadzie, jak to powiedział z wywiadów amerykańskich, brytyjskich, żaden z głównych celów nie został uzyskany w ciągu w tych dwóch dni w zasadzie.
No właśnie, tutaj jeszcze chciałbym uzupełnić. Faktycznie atak hakerski grupy Anonymous spowodował także, że doszło do kuriozalnych sytuacji, ponieważ nagle oddziały Wojska Federacji Rosyjskiej nie mogły się skontaktować z innymi oddziałami, więc prawdopodobnie ten brak informacji tak naprawdę podczas trwającego konfliktu może się okazać tragiczny w skutkach. Na ile to było prawdziwe, na ile nie, tego nie wiemy, ale jeśli ta wojna w internecie przybierze znacznie mocniejszy obrót, może się okazać, że faktycznie Władimir Putin będzie miał jeszcze dodatkowego wroga, wroga niewidzialnego, czyli po prostu terabajty internetu. To oczywiście nie tylko hipoteza, to fakty, ale teraz przejdźmy do kolejnych właśnie związanych z atakami hakerskimi, ponieważ polski internet, między innymi polski internet, został wręcz zalany fake newsami, taką propagandą prokremlowską. To tego typu informacje po prostu wylewają się wręcz w tym momencie z portali społecznościowych i nie tylko. Czy jest jakiś sposób na to, żeby to odróżnić? Jak można, co można zrobić w ogóle tak naprawdę w tym przypadku?
Myślę, że trzeba weryfikować te informacje. Myślę, że jedynym głównym źródłem informacji powinny być serwisy polskie serwisy informacyjne, nie Facebook. Przypominam, że na Facebooku było wiele różnych takich fake newsów, między innymi o tym, że braknie paliwa, co się nie stało, że zabraknie gotówki w bankomatach.
Tak, ten fake news doskonale pokazał o tym, jak działa polskie społeczeństwo, ponieważ nagle zrobiły się natychmiast kolejki na stacjach benzynowych, co oczywiście pokazało tylko tyle, że padło na podatny grunt.
Tak, dokładnie, ale to był jeden z fake newsów, który miał wprowadzić zamęt, chaos i negatywnie nastawić społeczeństwo polskie do wojny na Ukrainie. To się nie udało, paliwa nie zabrakło. Co więcej, rzecznik rządu powiedział i rzecznik PKN Orl powiedział, że po prostu magazyny ropy są pełne. Poza tym ogromna część ropy nie jest sprowadzana z Rosji, więc tutaj nie miało to jakby uzasadnione. Było dużo tych fake newsów, między innymi o tym, że pod Charkowem wylądują spadochroniarze rosyjscy. To też było nieprawda. O desancie na Odessę, to też było nieprawda.
O tym, że prezydent Ukrainy zbiegł i wezwał do poddania się, to również okazało się oczywiście fake newsem.
Dużo było takich fake newsów, które miały po pierwsze jakby uderzyć w morale żołnierzy i społeczeństwa ukraińskiego i też jakby zniechęcić po prostu do wspierania Ukraińców, czy na zasadzie stwierdzenie, że po prostu ta wojna jest tak już przegrana, więc nie ma po co się wysilać na tej zasadzie.
Sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc nie ma chyba sensu w tym momencie coś omawiać, biorąc pod uwagę, że to za moment już może być nieaktualne. Ale chciałbym na to spojrzeć nieco bardziej tak tej strony na sytuację. Otóż wojna na Ukrainie będzie miała bardzo poważny wpływ na Polskę i ten wpływ będzie zdecydowanie właśnie. Jedni twierdzą, że nawet częściowo pozytywny, a inni mówią tylko i wyłącznie o poważnych, negatywnych skutkach, zarówno społecznych, jak i gospodarczych, wynikających m.in. z napływu uchodźców. Jak pan to skomentuje? Czy faktycznie będzie problem? Czy faktycznie może dojść do sytuacji, że rozpoczną się na przykład niepokoje społeczne, że upadnie służba zdrowia, albo po prostu stanie się ona niewydolna? Czy wiele innych aspektów? Jak pan mógłby to skomentować?
Możemy mieć ogromny problem, ponieważ według danych ONZ do Polski i do krajów ościennych, w ogóle ukraińskich, może uciec 5 milionów Ukraińców. I to są bardzo optymistyczne dane.
Przy czym warto wspomnieć, Słowacja już zamknęła definitywnie granicę.
Tak, dokładnie. Natomiast głównym krajem docelowym tutaj uciekienia uchodźców jest właśnie Polska. Więc już do tej pory przekroczyło 100 tysięcy osób. 100 tysięcy osób, którzy są uchodźcami, czyli musimy się o każdego z tych, z tą osobę zatroszczyć i dać im wyżywienie, opiekę społeczną, zakwaterowanie. Więc i to jest tylko w ciągu dwóch dni. 100 tysięcy osób w ciągu dwóch dni. Więc jeśli ten konflikt będzie się przedłużał, coraz więcej osób będzie uciekało do Polski. Może spowodować to, że tutaj polska służba zdrowia, która jest średnio wydolna, są problemy będzie musiała przyjąć te osoby jako osoby, które...
Przypomnijmy na koszt, na koszt państwa, tak, bo tak naprawdę te osoby przecież nie są płatnikami składek. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która się rzuca w oczy, no bo z drugiej strony część pracodawców mówi wyraźnie, no nawet jeśli przyjadą uchodźcy z Ukrainy, to w sumie docelowo to będzie dla nas nawet korzystne, dlatego że w Polsce brakuje rąk do pracy i ta dziura mogła być zasypana, tych brak potencjalnych pracowników. Ale ktoś zauważył, że przecież w tym momencie prawo na Ukrainie zabrania wyjeżdżać mężczyznom, przyjeżdżają tu głównie kobiety, czasami kobiety z dziećmi i tak dalej, czyli tak naprawdę no, to nie będzie tak, że przyjedzie milion osób, które podejmie natychmiast pracę, bo to tak nie będzie wyglądało. Natomiast cały czas mężczyźni z kolei, pracownicy, którzy pracowali w Polsce, pochodzenia ukraińskiego, w tym momencie jakby porzucają te miejsca pracy w Polsce i udają się, aby walczyć za ojczyznę.
Tak, tak, dokładnie. To też jest problem, ponieważ dużo pracowników budowlanych, dużo pracowników gastronomii to byli mężczyźni Ukraińcy, więc w tym momencie
oni... No i przede wszystkim logistyki. Transportu.
Więc tutaj w tym momencie oni po prostu wyjeżdżają z Polski. Nie ma za bardzo kim zastąpić tych osób, a przyjeżdżają nas kobiety z dziećmi i osoby starsze, więc tutaj nie do końca ta luka zostanie zapełniona przez te osoby, więc prawdopodobnie też dużo tych osób...
A czy przewiduje pan w ogóle taki scenariusz, że może po prostu zwyczajnie to upaj, że zwyczajnie to przekroczy masę krytyczną.
Możliwe.
I zwyczajnie no, będziemy się borykali z problemami, którymi wewnętrznie tutaj sami jako kraj nie będziemy w stanie ogarnąć.
Prawdę mówiąc, no tutaj mamy wiele problemów już sami bez tych uchodźców, więc tutaj może być taki problem, że dodatkowe koszty, dodatkowe obciążenia budżetu, przede wszystkim dodatkowe obciążenie pomocy społecznej, spowoduje to, że ten system będzie niewydolny, mogą pojawić się jakieś konflikty, czy no, jakieś tragedie ludzkie, więc tutaj nie, co można liczyć, to po prostu na wsparcie prywatnej inicjatywy Polaków, którzy by chętnie już są takie inicjatywy na Facebooku, którzy pomagają Polakom, zbierają żywność, pieniądze, dają im mieszkania, więc coś takiego nie można na to liczyć po prostu.
No właśnie, ale z drugiej strony też przecież chyba nikt nie liczy na to, że po prostu odmówimy pomocy, bo może nam się to nie opłacać, prawda? No bo co prawda pewnie znalazłoby się kilka krajów na mapie świata, które by tak postąpiły. No, no akurat my nie znajdujemy się na całe szczęście na tej liście.
Znaczy jednym z takich może plusów będzie to, że może po miesiącu czy dwóch miesiącach pobytu w Polsce o te osoby po nabyciu, nie wiem jak to będzie uregulowane prawnie, statusu uchodźcy, czy może karty całego pobytu, może prawdopodobnie będą wjeżdżać do krajów, na przykład do Anglii albo do Niemiec na przykład, bo tam będą mieć lepsze warunki życia.
Albo na przykład pozostaną w Polsce i po prostu podejmą pracę.
Albo podejmą pracę, tak dokładnie.
Czy nie obawia się pan, że mogą być reperkusje ze strony Federacji Rosyjskiej za pomoc Ukrainie w tym momencie?
Tak, no to myślę, że reperkusje będą. Będzie na przykład, może być podwyższona cena gazu, może być podwyższona cena ropy, ponieważ już pomagamy Ukraińcom dość mocno. I to nie chodzi tylko o uchodźców, ale też chodzi o działalność rządu polskiego, że ostro naciska na sankcje w stosunku do Rosji. I w zasadzie no, został zawarty sojusz Wielka Brytania, Ukraina, Polska. Duża część technologii, na przykład nuklearnych, była ściągana z Rosji. To duża część handlu była... To jest Rosja z ogromnym rynkiem zbytu dla towarów węgierskich, więc polityka to często gra interesów. Nie ma tutaj, ktoś powiedział, że nie ma miejsca na sentymenty, więc często po prostu nie do końca, no też wierzę w te sankcje, też nie chce się narazić Rosji.
No to w takim razie pytanie inne. To jak wytłumaczyć w tym momencie politykę Kazachstanu, który odmówił pomocy Federacji Rosyjskiej w innym?
No myślę, że Kazachstan też nie chce się narazić po prostu reszcie świata, bo uczestniczenie w wojnie no już ludobójczej po prostu, bo Rosjanie używają rakiet w stosunku do ludności cywilnej i terroryzują w zasadzie mieszkańców Kijowa nalotami na osiedla. No nikt nie chce po prostu uczestniczyć w takiej wojnie i no myślę, że po prostu, że każdy poza tym też uczestniczy w takiej wojnie, no to też wiązałoby się z sankcjami na Kazachstan, a Kazachstan jest bardzo bogim krajem, więc też mimo, że jest powiązany gospodarczo z Rosją, no to boi się po prostu, no ale niestety wiemy, że na przykład już są takie plany użycia żołnierzy czeczeńskich, którzy około 10 tysięcy funkcjonariuszy MSW wojskowego Czeczenii i służby mundurowych ma zostać przetransportowany na front z Ukrainą. Nie wiadomo w jakim celu.
Czyli możliwe, że będziemy mieli do czynienia z ludobójstwem.
Tak, tak. Oni już byli użyci w wojnie w Donbasie i prawdopodobnie Putin tutaj próbuje użyć takiego międzynarodowego hasła, że to nie tylko Rosja, ale jakaś koalicja antyzachodnia po prostu walczy z rządem ukraińskim i z Zachodem, więc no jest, sytuacja jest bardzo rozwojowa, sytuacja jest bardzo ciekawa, natomiast to jest dopiero drugi dzień inwazji. Myślę, że ta wojna potrwa jeszcze bardzo długo. Jeśli Ukraina upadnie, ale nie wiadomo, czy upadnie, ponieważ tutaj Anglia i inne kraje, 28 krajów zapowiedziało wsparcie logistyczne i amunicji, i broni, wysłanie broni i amunicji.
No właśnie, Benelux potwierdził oficjalnie, choć wcześniej zaprzeczył, że nie będzie pomagał Ukrainie zbrojnie, teraz potwierdził, że wysyła broń dla Ukrainy. No właściwie, skąd taka nagła zmiana stanowiska? Czy nagle Europa przyjeżdżała na oczy? A może po prostu zwyczajnie jakoś gdzieś tam się obudziło, że no może jednak trzeba im pomóc, bo będziemy następni.
No to też byłoby, wydaje mi się, że to była taka sytuacja po prostu, że to jak z wszystkimi wojnami o niepodległość, że które walczą z dużymi mocarstwami. No w zasadzie tak samo było wojna rosyjsko-sowiecko inwazją Sowietów na Finlandię. Wszyscy myśleli, że Finlandia padnie w ciągu kilku dni i w zasadzie nikt się tym już nie przejmował po prostu, bo ona została po prostu spisana na straty. Tak samo prawdopodobnie propaganda czy dyplomacja rosyjska mówiła, że Ukraina padnie w ciągu 24 godzin. Pojawi się marionetkowy rząd, z którym trzeba się dogadać, bo inaczej zostanie odcięty gaz. Ale tutaj Ukraińcy stawili mocny opór. Pokazano Zachodowi, że da się walczyć, są w stanie walczyć. Więc jest nadzieja po prostu na zwycięstwo. I
to znaczy chyba nadziei na zwycięstwo no nie ma. Może jest nadzieja na to, żeby wypracować lepsze warunki pokojowe po zakończeniu konfliktu.
Nie mówię to, że Ukraińcy wytrzymają, czy przejdą do kontrofensywy. Natomiast prawdopodobnie może dotyczyć tego, że ofensywa utknie i prawdopodobnie po prostu dojdzie do jakiegoś porozumienia między rządem ukraińskim, a Zachodem i Rosją. Więc to jeszcze sytuacja jest właśnie rozwojowa bardzo.
Prezydent Ukrainy wystosował prośbę, że teraz jest najlepszy czas, aby podpisać dokumenty stosowne, aby Ukraina mogła przystąpić do Unii Europejskiej. To działanie jest tylko i wyłącznie propagandowe, czy faktycznie ma to jakiekolwiek znaczenie teraz?
Myślę, że to działanie propagandowe w celu podniesienia ducha obrońców Kijowa i ukraińskich. Natomiast do przystąpienia do Unii Europejskiej trzeba spełniać bardzo dużo warunków i zarówno i ekonomicznych, i gospodarczych. No tutaj na razie jeszcze Ukraina wiele z tych warunków po prostu nie spełnia. Jest ona jeszcze nieprzygotowana gospodarczo, więc to jest trochę taki trik propagandowy, wydaje mi się po prostu. Nie jest to, jeśli by ona weszła, no to w perspektywie dopiero 10-12 lat dopiero, tak myślę. Że...
No i można odnieść wrażenie, że Władimir Putin właśnie na to liczy, że ponieważ nie spełnia warunków, zostanie takim krajem buforowym, który de facto później zostanie w naszej, to znaczy radzieckiej, rosyjskiej, bo właściwie niektórzy używają określenia, że to już będzie znowu ponownie radziecka strefa wpływów, czyli po prostu strefa wpływów Federacji Rosyjskiej. Bo przypomnijmy, od samego początku tego konfliktu, już od wielu lat, bo przypomnijmy rok 2014 i lata wcześniejsze, już wtedy Władimir Putin głośno mówił, że największą tragedią XX wieku był upadek ZSRR. No i tak jakby chciał odbudować ten ZSRR, prawda? Takie kompleksy mocarstwowe, że Rosja musi być mocarstwem, bo inaczej jej w ogóle nie ma.
Tak, dokładnie. No to jest ten problem, że Putin ma ambicje polityczne, chcę wrócić do lat 90., gdzie ZSSR, że Rosja dużo znaczyła, miała wpływ na te były swoje republiki, a tu niestety chcę po prostu odwrócić bieg historii. Niestety tego się już nie da zrobić. Chcę do tego wrócić, nawet za cenę wojen i cierpienia milionów ludzi, ale to się raczej już nie wróci. To nie jest ten związek Rosja, obecna Rosja i Związek Radziecki, to nie jest to samo. Niestety mat...
Znaczy chyba stety akurat w tym wypadku.
Świat już poszedł do przodu. Świat poszedł do przodu. PKB, powiedzmy na przykład, mówi się o tym sojuszu chińsko-rosyjskim na przykład. Tylko, że proszę zapomnieć, że o ile w latach 60. to Rosja wspomagała Chiny, to teraz Chiny są, PKB jest 10-krotnie Chin wyższe niż Rosji, więc tutaj nie możemy mówić o jakimś na przykład o jakimś współżyciu.
Tym bardziej, że podczas ostatniego wystąpienia przedstawiciele rządu chińskiego już nie tak wcale entuzjastycznie wypowiadali się na temat działalności Władimira Putina. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studio. Naszym gościem był Andrzej Ćwikliński, komentator polityczny, historyk.